Jak testować antywirusa? 27 października 2009:00. Aby uzyskać rzetelne wyniki podczas testowania systemu antywirusowego, należy ocenić znacznie więcej niż tylko prosty odsetek zablokowanych ataków. Aby test był przeprowadzony wiarygodnie, należy użyć rzeczywiście występujących próbek związanych z atakami. Do pozyskiwania służą najczęściej specjalnie przygotowane skrzynki pułapki, których zadaniem jest zbieranie załączników, spamu oraz wiadomości związanych z phishingiem. W tradycyjnym modelu zazwyczaj była to skrzynka pocztowa, której adres e-mail był specjalnie umieszczany jawnie lub niewidocznie na wielu stronach www, listach dyskusyjnych usenet i w podobnych miejscach. Tego typu próbki czasami zawierają złośliwe oprogramowanie wysyłane jako załącznik, ale odkąd operatorzy obsługujący pocztę elektroniczną zaczęli stosować ochronę antywirusową serwerów, ilość próbek kodu wysyłanych mailem znacznie zmalała. Obecnie coraz częściej wiadomość mailowa zawiera jedynie link zachęcający do pobrania malware. Zatem statyczne pobieranie próbek kodu jedynie z załączników wiadomości e-mail już nie daje reprezentatywnych wyników. Znacznie lepsze efekty daje symulacja pobierania danego składnika, odpowiadająca z grubsza zachowaniu dziurawej przeglądarki nieostrożnego użytkownika. Nawet tak pobierane próbki nie zawsze prezentują dostateczną jakość, gdyż niektóre gangi przestępców opanowały technikę ochrony przed wykrywaniem kodu. Serwery, z których pobierane są pliki, posiadają specjalne oprogramowanie, przeznaczone do odsiewania automatów skanujących. Gdy automat wykorzystywany przez firmę badającą malware pobiera całą zawartość serwisu czy choćby pojedynczy plik, serwer podstawia mu pliki, które złośliwym kodem nie są. S.156765 plik dobry. Link lepszy. Ważnym źródłem są próbki dostarczane przez dostawców oprogramowania antywirusowego, złapane na żywo in the wild w internecie, wykryte często dopiero na podstawie zachowania kodu po infekcji. Jest to bogate źródło wykrytego kodu, między innymi dlatego, że dostawcy systemów antywirusowych korzystają z efektu skali. Wykrywają wiele infekcji naraz. Nie zawsze przesyłana jest całość kodu. Czasami są to tylko fragmenty, ale nie ulega wątpliwości, że takie próbki są niezbędne. Czasami dodaje się do nich także próbki zgłaszane przez wolontariuszy, zebrane na przykład przez serwisantów lub pracowników IT. Te ostatnie mogą zawierać malware specjalnie przygotowany do ataku przeciw konkretnej instytucji. Są to cenne próbki, ale bardzo niszowe. Ważną cechą takich próbek jest dostosowanie do omijania konkretnego antywirusa. Szczególnym rodzajem próbek są pliki zapakowane za pomocą narzędzia ataku, takiego jak Metasploit. Przy pewnych opcjach, które dodają losowy fragment kodu, każda wygenerowana próbka posiada inny skrót kryptograficzny. W ten sposób można sprawdzić reakcję oprogramowania antywirusowego na nowe, nieznane dotąd pliki. Mimo wszystko należy pamiętać, że pobrana próbka kodu jest statycznym obrazem malware. Ma to kolosalne znaczenie w dobie bardzo zmiennego kodu, niejednokrotnie rekompilowanego co kilka minut. Dzisiejsze zagrożenia w ponad 50% docierają do stacji roboczej właśnie przez internet. Proces infekcji składa się z kilku etapów, przy czym pierwszy, a czasami także drugi, nie powoduje jeszcze instalacji samego malware. Producenci oprogramowania do ochrony stacji roboczych znaleźli sprytną metodę wykrywania złośliwego oprogramowania, opierającą się na reputacji obiektów. Obiektami mogą być pliki lub hiperłącza, przy czym proces analizy odbywa się z użyciem cloud computing, realizowanej przez dostawcę oprogramowania antywirusowego. Aby przetestować takie oprogramowanie, należy podsunąć mu odpowiedni zestaw linków, przy czym niektóre z nich powinny być jeszcze nieznane danej usłudze. Pionierem w dziedzinie stosowania cloud computing na masową skalę w oprogramowaniu antywirusowym był Trend Micro. S.156766 stary test nie pasuje do nowych antywirusów. Test związany z wykrywaniem malware dostarczanego w formie próbek na zewnętrznych nośnikach dobrze odzwierciedla pracę antywirusa, który opiera zasadę działania na sygnaturach i mechanizmach behawioralnych. Jest to dobry test, oddający rzeczywiste zachowania stacji roboczej, z której nie przegląda się internetu albo połączenie jest chronione za pomocą innych mechanizmów. W takim modelu test odporności na nieznane zagrożenia wykonuje się dość prosto, aktualizując antywirusa do określonego stanu i sprawdzając jego reakcję na próbki z późniejszego okresu. Niestety taka próba nie ma sensu przy nowoczesnych pakietach korzystających z usług w modelu cloud computing. Antywirusy, które korzystają z infrastruktury cloud, muszą być połączone z serwerami usługowymi dostawcy i z definicji są stale aktualne. Z połączenia z usługą wynika także to, że opisany tradycyjny test odporności na nieznane zagrożenia nie nie może być tutaj zrealizowany. S. 156767 zagrożenie z powietrza. Pewna część zagrożeń pochodzi z linków publikowanych w różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy blogi. Bardzo wiele z nich znajduje się w spamie, a pewna część obiektów na przejętych przez włamywaczy serwerach. Sama ilość wykrywanych obiektów jest wyzwaniem. Mechanizmy randomizacji kodu umożliwiają bardzo szybkie budowanie nowych składników oraz ich sprawną dystrybucję na przejętych serwerach www. Systemy wykrywania typowego złośliwego kodu rejestrują codziennie od 15 do 50 tysięcy nowych próbek malware. U. Podaje F. Secure. Według ESET liczba nowych źródeł infekcji przekracza 100 tysięcy dziennie, jeśli policzyć wszystkie pliki, a niektóre z nich, zwłaszcza z pierwszych etapów infekcji, są często generowane. Liczba wykrytych próbek malware'u przez niektóre skanery dochodzi do prawie 100 milionów miesięcznie, co odpowiada średnio 3,2 miliony dziennie. Dane pochodzą z serwisu VirusMap dostarczanego przez Trend Micro. Przy takiej skali zagrożenia, porównanie opierające się na statycznych plikach przestaje mieć sens, gdyż antywirus, który korzysta jedynie z sygnatury i prostej heurystyki, jest bezbronny wobec zmasowanego ataku coraz sprytniejszych infektorów. Test powinien oddawać rzeczywiste rozłożenie złośliwego kodu, niekoniecznie zbieżne z podziałem taksonomicznym wirusów. Jednocześnie próbki powinny być świeże, zgodne z tym, co w danej chwili jest zagrożeniem. Optymalna liczebność takiego zbioru próbek powinna oscylować w okolicach kilku do kilkunastu tysięcy, by móc zebrać około ćwierć miliona wyników. Zbiór taki należy ciągle wzbogacać o nowe zasoby, co najmniej kilkaset dziennie. S. 156768. Jak przeprowadzić test? Środowisko badawcze powinno wykorzystywać najpopularniejszy system operacyjny w stanie pełnej aktualności, zatem wybór pada na Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. Nowoczesny program chroniący stację roboczą może skorzystać z usługi Cloud Computing. Zatem środowisko testowe powinno posiadać dostęp do właściwego serwisu przez internet przy użyciu standardowej klasy łącza. Ważny jest także tryb pracy antywirusa. Jak podaje raport NSS Labs, statyczne testy lub wykorzystanie skanowania na żądanie nie zawsze dają porównywalne wyniki. Najlepiej połączyć test wykorzystujący reputację przy pobieraniu pliku oraz analizę kodu przy próbie jego wykonywania. Najlepsze efekty osiągnie się wtedy, gdy środowisko testowe będzie możliwie najlepiej oddawało działania typowego użytkownika. Przy tym do testów najlepiej wykorzystywać aktualnie działające złośliwe oprogramowanie, nie starsze niż kilkanaście godzin. W raporcie NSS Labs deklarowany czas od pobrania do analizy jest jeszcze krótszy, nie przekracza kilku godzin. S. 156769 ocena skuteczności. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem obejmuje trzy najważniejsze etapy. Badanie hiperłącza, które może doprowadzić do pobrania malware. U. Analiza reputacji pliku. Ten etap to warstwa ekspozycji, gdzie analizowane jest źródło oraz działania odbywające się przy jego uruchomieniu. Jest to warstwa infekcji, w której analizowana jest zawartość. Dla każdego z tych etapów należy przewidzieć osobne sposoby określenia skuteczności. Przy tym należy uwzględnić także to, że oprogramowanie antywirusowe działa tym lepiej, im jest bardziej proaktywne, czyli wtedy, gdy zadziała jeszcze przed infekcją. Idealna ochrona powinna uniemożliwić nawet pobranie danego pliku. Blokowanie pobierania złośliwego oprogramowania ma wiele zalet, z których warto podkreślić brak informacji zwrotnej dla cyberprzestępców oraz zmniejszenie ilości pobieranych danych. Gdyby jednak łącze przeszło proces kontroli reputacji, można sprawdzić plik podczas jego pobierania lub po jego zakończeniu. Gdyby nawet ten etap nie przyniósł rozstrzygnięcia, ostatnią linią obrony jest analiza kodu podczas jego wykonywania. Na tym etapie można wykorzystać skomplikowane metody, takie jak izolacja kodu sandboxing, metody heurystyczne oraz analizę behawioralną. Rzetelne wyniki testów powinny uwzględniać każdy z tych etapów z osobna. Nawet najlepiej przeprowadzony test nie będzie porównywalny, jeśli nie będzie wielokrotnie powtarzany przez określony czas, co najmniej kilku dni. Fluktuacje wyników poszczególnych pakietów ochronnych będą zupełnie naturalne. Przy takich badaniach mogą się ujawnić niepożądane tendencje, takie jak długi czas od pojawienia się zagrożenia do skutecznego blokowania go przez pakiet, chwilowe utraty skuteczności ochrony albo okresowo pojawiające się fałszywe alarmy. Ważnym wynikiem jest skuteczność blokowania ataków dnia zerowego, gdyż określa ona sprawność automatów działających w modelu Cloud Computing i odzwierciedla ochronę stacji roboczej, której użytkownik w bardzo intensywny sposób korzysta z internetu. S. 156770 liczby i współczynniki. Żaden test nie będzie miał sensu, dopóki nie zostaną obliczone wyniki. Przy obliczeniach stosuje się współczynniki, które określają poszczególne aspekty osiągów pakietu. Pierwszym parametrem jest współczynnik ochrony warstwy ekspozycji Exposure Layer Score, który określa sprawność blokowania adresów URL oraz plików z nimi skojarzonych. Dla uproszczenia często zakłada się, że jeden URL równa się jeden plik, co nie zawsze musi być prawdą. Współczynnik ochrony przed infekcją Infection Layer Score określa sprawność wykrywania jedynie plików. Ten wskaźnik faworyzuje tradycyjne pakiety, które nie potrafiły analizować adresu URL, skąd pobierany jest plik. Współczynnik całkowitej sprawności pakietu End-to-End Protection Score określa ogólny stosunek zablokowanych ataków do wszystkich badanych próbek. Nie uwzględnia on w ogóle współpracy i redundancji poszczególnych etapów ochrony pakietu. Dlatego niezbyt dobrze oddaje sprawność technologiczną wszystkich składników oprogramowania. Ogólny wynik musi uwzględniać sprawność każdego z etapów ochrony. Dlatego wprowadzono indeks całkowitej sprawności pakietu Overall Protection Index, który opiera się na średniej ocen z poszczególnych warstw.